No tak, Bob Marley się skończył, a my zaczynamy dzień. Dzień, który zapowiada się ciekawie, bo to, że ciekawie dzieje się wokół nas. Rzecz pierwsza. Szpiedzy. Wykryto szpiega w polskim ministerstwie i to ministerstwie odpowiadającym za strategiczne kontrakty. On tam działał bardzo długo. Naszym gościem jest redaktor Marek Król, bo o tym nie powiedziałem.
Dzień dobry, witam. Za oknami świta już.
Za oknami świta. Redaktor ma Coca-Colę, a więc damy radę. No i proszę, szpieg wykryty, aresztowany. Długo działał.
Ale ty chyba jeszcze bardziej powinieneś być odporny na tego typu spektakl, który wczoraj się rozegrał w tak zwanych reżimowych mediach. Proszę ciebie, już tego musiałem wyłączyć gdzieś w południe, bo Marek W. jest złapany, który 10 lat od Ministerstwa Gospodarki, przepraszam, teraz Ministerstwo Energii, a wcześniej Ministerstwo Gospodarki, już parę osób mi napisało na Facebooku, że jest w gronie naszych znajomych.
Właśnie, bo ja sprawdziłem na Facebooku, to on ma bardzo wielu ciekawych znajomych. I to z ministerstw, ze sfer politycznych.
No, człowiek otwarty na ludzi, bardzo otwarty na ludzi. To takich zresztą, że kiedyś ktoś rozbawił, że ktoś wyraża taką opinię, że taki miły, sympatyczny człowiek, a mówią, że to agent. Mówię, no właśnie wszyscy są mili, sympatyczni.
Bo nie, inaczej nie byliby agentami.
Nie byliby agentami. Mi się wydaje, że trochę był to spektakl na zamówienie zrobiony. Ja nie wykluczam jego zasług i pracy dla Sowieckiego Sojuza, bo przecież niewiele się zmieniło. Natomiast może, żeby wywołać, ty zresztą jesteś wybitnym specjalistą od działań różnych agentów wpływu i służb, więc wiesz najlepiej, czy żeby wywołać jakieś zamieszanie w kręgach agentów, żeby no, jakiś message przekazać przez to, bo to nie jest sukces służb, bo jak wiemy, sukces jest wtedy, kiedy się przewerbuje danego agenta.
Być tak może piszą w książkach.
Tak piszą, tak. Być może on się nie nadawał. Nie wiem, mi się wydaje, że jakaś gra medialna była potrzebna, bo generalnie to raczej się ABW nie chwali jakimiś takimi. Zresztą nie wiem, jakie ma osiągnięcia.
Ale teraz jakaś kampania wydalania rosyjskich dyplomatów. Kilkanaście krajów, ponad 100 dyplomatów rosyjskich. Rosja zapowiedziała, że wydali tylu, podobną liczbę dyplomatów.
Wiesz, kiedy ty wracałeś z Paryża, to ja sobie wczoraj wieczorem włączyłem na chwilę WSI-24. Towarzyszka Pieńkowska mówiła z taką dramaturgią w głosie, co się dzieje, proszę cię, że czekają na reakcję Putina, która będzie ostra, a być może, jak zapowiedział inny towarzysz z WSI-24, on powiedział, że będzie jeszcze ostrzejsza niż działania te z repulsją związane.
Ale TVN był oburzony, czy wręcz przeciwnie?
Wiesz, trudno było wyczuć, ale odniosłem wrażenie, że raczej stronę Rosji tutaj wyraźnie, nakreślili taki dramatyzm sytuacji, jakby ich przez okna wyrzucali, wiesz, jakaś defenestracja nastąpiła. No i stan takiego napięcia wysokiego. Nie wiem, jaka jest twoja opinia. Moje zdanie, opinia, że to jest minimalna reakcja tak naprawdę, bo po tym, co zrobiono, ja twierdzę, że trochę my uczestniczymy w takim dziwnym spektaklu, bo tu nie chodzi o to, co się stało w Salisbury, tylko o tego nie są.
Przypomnijmy o tym, co Sergeja Skripala.
Skripala i jego córkę, jeszcze policjanta, który mi woli. To chodzi o to cholerstwo, które się nazywa Nowiczok, czyli debiutant po polsku, które można przewieźć przez granicę, ponieważ żadne czujniki nie wykazują, bo to jest skład osobnych tych dwóch komponentów jest podobny do środków ochrony roślin. Dopiero zmieszane wywołują właśnie dewastację układu nerwowego człowieka i to, że Skripal leży w szpitalu, przykro mi to powiedzieć, ale on po prostu, a jej córka z tego już nigdy w życiu nie wyjdą. Po prostu ci, którzy się wcześniej zatruli, łącznie z chemikiem sowieckim, który nad tym pracował, po 4 latach nastąpił zgon, ponieważ jest to tak rozwalony układ, system nerwowy wewnętrzny, że po prostu poszczególne części ciała się nie komunikują. Tak można powiedzieć, to jest taki atak troszeczkę, jak w sieci działają hakerzy i rozwalają system. I moim zdaniem to wywołało przerażenie na Zachodzie, ale nie zostało to przełożone na opinię publiczną kompletnie, bo większość ludzi nie bardzo rozumie, co to jest.
Tak z rana mówimy o tych strasznych substancjach. Ja przypomnę taki przypadek cudownego ozdrowienia. W Amanie, stolicy Jordanii, Mossad przeprowadził akcję otrucia jednego z liderów Hamasu. No niestety truto go na ulicy i tak niewprawnie, że dwóch agentów Mossadu wpadło. Policja jordańska ich zatrzymała. Król Jordanii się wściekł i ogłosił, że jeżeli lider Hamasu umrze w szpitalu, to Jordania zerwie stosunki dyplomatyczne z Izraelem. I co? Najszybszym samolotem, jaki był możliwy, przyleciał następny agent Mossadu i przywiózł antidotum. Do dziś ten działacz Hamasu cieszy się dobrym zdrowiem. Wyszedł z umierania.
Tak, ale w tym wypadku tego nowiczoka to jest, atropina jest jedynym antidotum, który powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych. Natomiast jest coś gorszego, drogi redaktorze, że jaki sygnał puścił Putin? Że on może właśnie parę dronów, 2 gramy wystarczą, żeby zabić 500 osób. Więc taki kilogram, 2 kilogramy, no to jest 500 000 ludzi, 2 kilogramy zabija. Wysłać nad Londyn, Paryż, rozpuścić, a już nie mówię o wpuszczeniu do sieci wodociągowej na przykład, czegoś takiego. I powoduje nieodwracalne zmiany, bo właściwie jak wiemy, na razie nawet najwybitniejsi medycy nie potrafią zrekonstruować połączeń nerwowych. Jeżeli one są poprzerywane, to jest koniec.
Proszę Państwa, to nie jest scenariusz nowego filmu z gatunku political fiction, tylko opowiadamy o tym, co może się wydarzyć. Oby się nie wydarzyło, no, bomba atomowa istnieje tak długo, jeszcze nikt jej nie zrzucił ludziom na głowę. Może i tym razem nikt nie będzie truł wielkich ilości mieszkańców europejskich miast. Ale wróćmy na nasze krajowe podwórko. Słyszałem, że pan redaktor już dostał całkowity zakaz bywania w telewizji publicznej.
No tak, nie przestałem być jakoś ostatnio zapraszany, ale to nie w mojej karierze, w cudzysłowie, że to się zdarzało. Częściej byłem wyrzucany niż...
Plotki z ulicy Woronicza, a raczej wiewiórki, które nam donoszą, mówią, że stało się to już ostatecznie za to, że pan redaktor milczał w trakcie słynnej rozmowy z panem Michałem Dziębą, która była na antenie naszego poranka Radia Wnet. I za to milczenie i niesprzeciwianie się temu, co mówi pan Dzięba, pan redaktor już nie będzie zapraszany do telewizji.
Przypomniał się dowcip Janka Pieczeka o człowieku z PRL-u. Milczał, ale milczał odważnie, tak?
Wymownie.
Wymownie.
Tak.
Tak, no to rzeczywiście zdetonowałeś pewną petardę, można powiedzieć, która zaczyna działać. Mi się wydaje, że towarzysze w mediach, którzy poczuli się zagrożeni, teraz gwałtownie muszą jakieś przegrupowania dokonywać. I ty i ja uchodzimy, jeżeli mogę tak powiedzieć, za ludzi nieprzewidywalnych, czyli mówiących to, co myślą. I właśnie tak zostałem określony w telewizji przez jednego wybitnego redaktora
wybitnego,
Jacka Eł.
Wybitnego i teraz już bardzo opiniotwórczego, bo teraz znowu jest dziennikarzem.
A tak. To
uprawiał inne zawody.
Inne zawody uprawiał. No tak, skierowany na odcinek dziennikarski, że tak powiem. Z pewnej formacji. Także, a telewizja nie lubi, jak wiesz, nieprzewidywalnych osób. Zapraszają takich ludzi, ja to nazywam, którzy uprawiają konfekcję dziennikarską, czyli powiedzą taką papkę, która jest ogólnie...
Którą trzeba powiedzieć.
Tak, tak, dobrze opakowaną, z uśmiechem.
I z uśmiechem, właśnie. I jeszcze można zatytułować, że to ekspert na przykład.
Ach, tak.
A tych ekspertów się namnożyło teraz.
Ekspertów jest...
Wobec jednego z tych ekspertów, to nawet teraz redaktor Piotr Nisztor wysuwa bardzo ciekawe zarzuty. Ekspert był już ekspertem SLD, ekspertem różnych prywatnych firm, ale w ogóle to jest ekspertem od terroryzmu.
A chyba go wczoraj nawet oglądałem, jak występował. Ale coś było, właśnie dyskusja była o sprawach agentur i zadeklarował w telewizji, że nigdy nie był rekrutowany.
A. Ale był z brodą czy bez brody? Bo to już...
Z brodą.
Tak. No, czyli jednak się kamufluje. Więc proszę Państwa, my tutaj trochę złośliwie plotkujemy na temat różnych medialnych sytuacji, no bo pewnie Państwo nie interesują się tym życiem towarzyskim i uczuciowym, a warto o tym mówić, bo to ma wpływ potem na przeróżne inne zdarzenia. Ale dobrze, reforma wymiaru sprawiedliwości, a właściwie jej cofanie. Unia Europejska z ustami swoich urzędników twierdzi, że ciągle jest to niezadowalające, a Prawo i Sprawiedliwość zdaje się cofać.
Tak, różne są teorie, ale może tak, mi się wydaje, w tym gronie nie musimy grać i ja w ogóle nie używam takiego pojęcia Unia Europejska, bo ja tego nigdy nie widziałem, co to jest ten twór. Bo
no jest takie budynki ze szkła i stali w mieście Bruksela.
Tak, budynki to widać, tak, ale po prostu jest to robota niemiecka przez cały czas. Jean-Claude Juncker plus usłużny Timmermans wykonują. A propos właśnie nieprzestrzegania praworządności w Polsce, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, drogi Witoldzie, że mamy więźnia politycznego w Europie. Coś ostatnio. Podobnego. Niemiecka policja aresztowała Puigdemonta.
Ach, rzeczywiście.
Tego, oczywiście nie z powodów politycznych, tylko nie rozliczył gdzieś tam się.
Tak. Defraudował.
Ja myślę, że idąc tym tropem moglibyśmy wysłać list gończy za Różą Thun na przykład. Znajdzie się coś nie rozliczyła.
A może za Donaldem?
No za Donaldem.
Też by coś... Też. Dorsza,
ach, to jeszcze więcej. Właśnie taki ostatni dowcip krąży w sprawie Donalda. Nie wiem, czy do ciebie dotarł, jak to Angela Merkel dzwoni do Donalda. On taki zasmucony jest, mówi co ty, Donek, taki smutny jesteś? Mówi, co to się stało? Tak mówi, ach, mówi, to śledztwo w sprawie Amber Gold. Mówi, jestem, już mnie to dobija, mam być przesłuchiwany jesienią i tak dalej. I to cię tak martwi? Mówi, no tak, no bo no, i syna też prześladują i tak dalej. Mówi, Donek, a nie mogę tego śledztwa ruskim przekazać?
Właśnie, na mocy jakiejś konwencji chicagowskiej na przykład.
Dokładnie.
Można było coś wymyślić, rzeczywiście nie pomyślałem.
Tak, a wracając do tych...
Ale wysłali swoich współpracowników na Ukrainę i tam dużo dobrego robią, tak.
No towarzyszy się, na tym odcinku można się sprawdzić, tym bardziej, że Ukraina
coraz lepiej się
niedotknięta korupcją jest.
Tak, Ukraina się ma coraz lepiej, tam reformatorzy.
Także te ćwiczenia, wiesz, ja już nie mogę, i ostatnia wizyta w Warszawie Angeli Merkel, to też jakoś mnie...
Sama się zaprosiła i przyjechała.
Tak, sama się zaprosiła i przyjechała, wcześniej wysłała swojego ministra spraw zagranicznych i też jest kolejny dowcip związany z tą wizytą, to akurat w sieci przeczytałem, nie wiem, jak
w tygodniku
w sieci, w którym ty pisujesz, ja już nie.
Już nie?
Już nie.
Restrykcje.
Słuchaj, i to podobno sięgają. Jak ostatnio Angela właśnie pyta się Dudy, mówi, ty wysłałeś już gratulacje do Putina? Mówi, tak, 2 tygodnie przed wyborami.
A, no tak.
Ale chyba Angela nie zrozumiała tego dowcipu, jak znam Niemców, to nie.
Także... No bo to nie było bardzo tak klarowne.
No po co czekać na wybory? Przecież... Bez sensu po prostu. Także wracając do tego, Polska po prostu jest taka potrzeba polityczna, żeby była pałowana. Niemcy widzą w tym głównie interes, Francuzi też się dołączą, żeby nie podskakiwała w sprawie Nord Stream 2, w sprawie relokacji. No taki osłabiony partner jest zawsze wygodniejszy niż partner, który nie ma tego. No, a naruszenie praworządności, przecież Unia Europejska to jest sama krynica. Czysta, żywa praworządność po prostu. Choć nikt nie wie, jak Timmermansa wybrano.
Praworządność tłumaczy się tak, że oni mają prawo rządzić.
O tak właśnie, to jest świetne. Bardzo mi się to podoba. No.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Dołączy, miejmy nadzieję, szczęśliwie pan profesor Jan Szyszko, były minister ochrony środowiska, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, a my, szukając muzycznej puenty dla tej części naszego poranka, musimy się zwrócić w stronę niezawodnego Toma Waitsa i posłuchamy Downtown Train. Tak, proszę państwa, już jest tutaj atmosfera towarzyska. Jak państwo słyszycie, kawka paruje. Jest pan poseł profesor Jan Szyszko, jest pan redaktor Marek Król.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. I muszę zapytać o jedną rzecz. Czy pana zdaniem zwierzęta mają duszę?
Na pewno zwierzęta są po to, żeby służyły człowiekowi, a człowiek powinien się nimi opiekować i użytkować.
No ale to ładna odpowiedź, redaktorze, co? Pytam, czy mają zwierzęta duszę, a pan minister odpowiada, że...
Panie redaktorze, ale...
No jak mają służyć człowiekowi, to być może mają jakiś charakter wewnętrzny.
Panie redaktorze, nie ulega najmniejszej wątpliwości, wierzę, że ja mam duszę, to nie ulega wątpliwości.
Ale my też możemy mieć.
Ja myślę, że również.
Tak, tu siedzimy we trójkę z realizatorem, mamy duszę. Ale dlaczego pytam o to, czy zwierzęta mają duszę? Bo przypomniał mi się taki słynny wywiad Szymona Hołowni, było nie było, katolickiego publicysty, z duszpasterzem Polskiego Związku Łowieckiego, księdzem. I Szymon Hołownia zapytał, czy ksiądz się nie boi, że jak już będzie ksiądz w raju, to napotka te zwierzęta, które ksiądz zastrzelił?
Tak? Było takie pytanie?
Takie pytanie katolickiego publicysty Szymona Hołowni.
I co ksiądz na to odpowiedział?
No ksiądz zaczął tłumaczyć, że zwierzęta nie mają duszy i raczej nie będą w raju. No ale cóż.
Każdy może pytać o co chce.
Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że trwa konflikt w tej chwili chyba, albo dyskusja poważna na temat tego, jak ma wyglądać łowiectwo w Polsce. Bo okazuje się, że pojawiły się pomysły, żeby nie tylko Polski Związek Łowiecki miał prawo do uprawiania tego, nie wiem jak to nazwać, tego hobby.
Nie, to jest dział gospodarki.
Dział gospodarki, pozyskiwania mocne. Mięsa z lasu. No dobra, to na tym...
Oczywiście model można zmienić, tylko trzeba powiedzieć, jakie będą skutki tego. A ten polski model łowiectwa oparty o trzy zasady. Że zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa w stanie żywym. Następne, że jest jeden polski związek łowiecki, gdzie jest 120 parę tysięcy osób. Dokładnie wiedzących, co to jest gatunek, potrafi rozpoznać sarnę od jelenia i o ile ma sarna cztery nogi, a stół cztery nogi, to nie jest to samo. To jest ogromna różnica, bo wiele osób tego nie dostrzega. Przynajmniej na szczeblu Unii Europejskiej są takie dowcipy nawet na ten temat. Natomiast są to ludzie, którzy stabilizują występowanie ilościowe gatunków łownych, ale równocześnie ten polski model łowiectwa z polskim modelem leśnictwa i z polskim modelem, nazwijmy to, rolnictwa tego ekstensywnego spowodował to, że mamy tak przepiękną bioróżnorodność, czyli wszystkie występujące gatunki w tej strefie geograficznej, jakie występują również i w Polsce, a to jest unikat w skali światowej, dlatego że cały szereg państw Unii Europejskiej, gdzie są inne modele, posiada zaledwie 40, 50, 60% rodzimych gatunków roślin i zwierząt, a odtworzenie jednego gatunku to są jednak ogromne koszty. A więc chyba ten model się sprawdził pod tym względem, a celem jednoczącej się Europy jest to, żeby były i występowały wszystkie rodzime gatunki roślin i zwierząt. Z tego powodu uważam, że to, co jest w Polsce, jest unikatem i to jest nasza wielka zasługa i powinno być to wzorem dla całego świata, a nie odwrotnie.
Czy jest pan za tym, żeby pozostał Polski Związek Łowiecki jako monopolista?
Ja uważam, jako monopolista uważam, że ten model sprawdza się pod tym względem, że z jednej strony nie mamy specjalnych kłopotów z masowym pojawem się niektórych gatunków, a przy takiej zmianie modelu takie rzeczy występują i wtedy zamiast pozyskiwać to mięso, jak pan powiedział, i to dobre, w sposób etyczny, humanitarny, pozyskuje się w ten sposób, że się jego nie zjada, ale się gazuje. Na przykład Holandia, tam nie wolno
podawać... Gazuje?
Tak, normalnie gazy bojowe się puszcza.
Do lasu?
Nie do lasu, na pola, po to, żeby te gęsi, na których nie poluje, ale które wyrządzają szkody w uprawach rolnych, żeby zagazować, a przy okazji się gazuje inne ptaki, również i te, które uważane są za bardzo pożyteczne i bardzo chronione, a później się to widłami zbiera i idzie do utylizacji. Drugi taki przykład, powiedzmy nasz zachodni sąsiad, gdzie zaprzestanie polowania na lisy powoduje to, że przychodzą panowie i gazują młode szczeniaki w norach.
O ile stare lisie szczeniaki.
Tak. O ile stare osobniki uciekną, to ich szczęście, prawda? Więc to jest, w ten sposób można również prowadzić regulacje.
Z gazami to Niemcy mają dość duże doświadczenie, jak wiemy. Jeszcze z drugiej wojny światowej.
Pierwszej wojny światowej.
Z pierwszej wojny właśnie.
Tam używano.
Ale w drugiej wojnie też już to
Były tego rodzaju przypadki, powiedzmy, w stosunku do ludzi również. A więc ja myślę, że powinna być zachowany rozsądek i tak obiektywna ocena to, co się dzieje. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. To jest 120 parę tysięcy ludzi pod bronią, którzy potrafią pochodzić po terenie i to w nocą. Potrafią również, przepraszam bardzo, również powiedzieć, strzelać i to w biegu.
Och, to bardzo nieładna cecha.
To bardzo jest
cecha. W biegu nie powinno się strzelać chyba.
A to bardzo nieładna rzecz.
Nieładna.
W ruchu, prawda? Ale zwierzęta biegają.
Nie wiem, czy panowie pamiętacie, jak kiedyś była obława na tygrysa, który uciekł z zoo. I tam policjanci strzelali w biegu, aż ustrzelili weterynarza.
Tak powiem. Bo nie biegł, akurat weterynarz.
Rzeczywiście tak było. To pożałowania godny fakt. Natomiast uważam, że trzeba by temu się naprawdę dobrze przyjrzeć. To jest organizacja, która bardzo mocno wpływa na to, że mamy te gatunki, które mamy, chociażby żubr jest zasługą polskiego łowiectwa, Jan Stolzmann, teraz żeśmy jego grób no, zrewaloryzowali, tak, czyli poddał zostaną renowacji. Przecież to on rozpoczął odtwarzanie żubra na terenie również Białowieży, ale myśliwy, profesor. Prawda? Cała sprawa związana z bobrem, przecież to też zasługa myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego. Łoś, no, ogromne kłopoty w tej chwili mamy, dlatego że jest pod ochroną.
Jest dużo łosia.
Ale jest bardzo go dużo. No, nikt nie podaje oficjalnie, ile jest wypadków.
I ale czy łosia da się zjeść?
Tak, to jest wyśmienite mięso.
Łosia jest super, tak.
Jada się w Skandynawii.
Zresztą, w Finlandii jadłem właśnie. Też tak, tam
w Skandynawii. Również, mówię, polowanie. Dzieci nie mogą teraz pójść z dziadkiem, żeby zobaczyć, w jaki sposób pokot wygląda, czy też rozpoczęcie polowania. To, Jezu, panie redaktorze, to jest... dziecko 18-letnie, bo dziadek może dostać rok więzienia za to, więc mnie się wydaje, że
ale
troszeczkę
jest to przesada. Ale to Kinga Rusin kiedyś opublikowała zdjęcia, tylko nie z Polski nawet chyba. O kotu właśnie, to być straszne, może. To jakiś holokaust zwierząt.
Być może, natomiast są kraje skandynawskie, gdzie poluje od 14 roku. Chłopca się już wprawia do tego, żeby polować.
W krajach arabskich to od 8 roku już podżynają barana.
A to rzeczywiście, to jest też, i to nie tylko chłopcy, ale również i dziewczęta. Natomiast no, ja osobiście mam również strzelbę w domu. To nie jest moja rodowa strzelba.
Uwaga,
ale ma ponad 110 lat.
Chciał się wedrzeć do domu pana profesora.
Ale to jest strzelba, która ma ponad 110 lat, strzelba. Która była, służyła, jak chłopiec miał 10 lat, to się kupowało po to, żeby się wprawiał do tego, żeby potrafił strzelać z takiej małej strzelby. To chyba nikomu nie zaszkodzi chłopcu.
To się nazywało przed wojną flowert chyba nawet.
Nie, flowert to była broń kulowa.
Tak.
To był KBKS, później mówiono na to, a to jest taki kaliber 36, a kaliber broni gładkiej, wie pan, to jest średnica kuli, która zostanie wytopiona z 1 funta ołowiu, czyli jak jest 12 kuli się wytopi, to jest kaliber 12, czyli duża kula, a 36 już jest bardzo malutko, bo to 36 okrągłych kulek się wytapia z 1 funta ołowiu. To takie nazwy kalibru.
Przy okazji, mamy małe seminarium naukowe, dowiadujemy się różnych rzeczy, redaktorze.
Dosyć ciekawe.
Czy redaktor poluje?
Redaktor nie poluje, nie jestem tutaj dogmatykiem, ale nie trudno byłoby mi zabić zwierzę, przyznaję, nie mam jakichś takich... tego, ale szanuję, jest to część kultury polskiej z ogromną tradycją i marzenie o tym, żeby ta selekcja dokonywała się, a mieszkam niedaleko Wisły i widzę, jak tam wychodzą dziki, no teraz trochę porządek zrobiono z tymi dzikami, no to bez ingerencji myśliwych to byśmy do jakiegoś nieszczęścia doprowadzili. Także tu... mi się wydaje, trzeba znaleźć jakieś złote rozwiązanie.
Ale pojawia się zarzut, że Polski Związek Łowiecki to organizacja dla wybranych. To organizacja mocno upartyjniona, bo tam bardzo dużo PSL-u. I że walka o to, żeby Polski Związek Łowiecki pozostał monopolistą w dziedzinie polowań, to właściwie walka o utrzymanie przywilejów tej elitki.
No muszę powiedzieć, że chyba się zawsze no, w pewnym sensie elity polowały. No. Panie redaktorze, przed wojną nie wyobrażam sobie, żeby no, dygnitarze, czy też ci, co rządzili Polską, żeby nie polowali. Zresztą byli ziemianie, był troszeczkę inny. Ten model łowiectwa, chodziło o to, że były ogromne powierzchnie, gdzie były prywatne tereny i można było wtedy ten obwód łowiecki zorganizować. Czyli te 3000 hektarów zupełnie spokojnie wystarczało. To jest jedna rzecz. Natomiast chcę również powiedzieć, że jeżeli chodzi o polski model łowiectwa, ja nie znam układu partyjnego w tej chwili. Jaki jest układ partyjny? Nie przypuszczam, żeby PSL dominował w tej całej organizacji. Natomiast w tej chwili jest to 120 parę tysięcy osób. Co roku zdaje egzamin około 5000 młodych o średniej wieku, około 32 lat, a więc jest wielkie zainteresowanie młodych ludzi. Mamy w Polskim Związku Łowieckim ponad 4000 kobiet i muszę powiedzieć, że są dzielne liany i to pewnie potrafią stanąć w obronie również i Polskiego Związku Łowieckiego. Mamy ponad 600 księży.
A no, tych księży, którzy nie boją się, że spotkają zwierzątka.
Tak, nie boją się o duże zwierzęcia. Tak. I równocześnie chcę powiedzieć, że no, jest kult świętego Huberta, bardzo mocny. To przecież rozpoczyna się polowanie, cały właśnie z tej okazji, albo przy tej okazji, no, a na terenie obwodów łowieckich mamy zainwentaryzowane ponad 5 tysięcy jednak kapliczek związanych z łowiectwem i z kultem świętego Huberta i nie tylko. A więc mi się wydaje, że to jest taka organizacja, która rzeczywiście jest bardzo mocno zainteresowana tym, żeby było na co polować. A w związku z tym dbają o to, żeby to było rzeczywiście. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, i to jest oczywiste i jasne, że gatunki, występowanie gatunków, czyli bioróżnorodność jest pochodną użytkowania. O ile mamy lasy, no to mamy gatunki, które występują w lesie. Bocian tam nie łazi po tych lasach. O ile mamy łąkę, to znaczy, że mamy bociana i żeśmy takie stworzyli warunki. O ile nie mamy bociana na zachodzie Europy, a ten bocian tam jednak migruje i niedługo, i właśnie o tej porze migruje stamtąd. Kiedyś tam występował, ale jednak ze świstem opon nie powiem, ale skrzydeł omija te gościnne tereny i przelatuje jednak do Polski.
No, że połowa bocianów to Polacy w ogóle.
No, więc proszę zwrócić uwagę na to. Ja bym spojrzał na ten to jest bioróżnorodność, czyli występowanie gatunków jest pochodną użytkowania. Jak mamy kukurydzę wtedy, ogromne pole kukurydzy, to się zbliżamy do bioróżnorodności Unii Europejskiej starej, tej 15. I tam po tej kukurydzy bociany sobie zupełnie nie chodzą, ale dziki mają super dobre miejsce do występowania. Świetna kukurydza, jak jest jak GMO, no to świetnie przerasta. No i mamy problemy z eksplozją populacji dzika.
No właśnie, a skoro GMO, to dziś bodaj odbędzie się protest przeciwko sprowadzaniu do Polski i żywności, i nasion z GMO. Co pan o tym sądzi?
Ja uważam, że to jest super dobra rzecz. Super dobra rzecz, dlatego że koalicja PO-PSL różnymi kruczkami doprowadziła do tego, że do Polski się importuje w tej chwili, przepraszam bardzo, około 3,5 miliona ton nasion na pasze i żywność.
Z GMO.
Soja głównie, tak? Tak?
Nie, nie, ja mówię, tu jest, mówię, to są też przekłamania, jest taki wykaz nasion, roślin unijny, które są w tej chwili dopuszczone do obrotu. I tam jest soja, tam jest rzepak, tam jest kukurydza. Jest tego 40 parę odmian, które się zupełnie w wolnym obrocie są, handluje się tym i to kupujemy w naszych sklepach. W sklepach przecież cała żywność, cała produkcja no, mięsa drobiowego, no, również świńskiego, jest produkowana na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów, ale przecież nie ma pan tego oznaczonego w sklepach. Przecież to wszystko zjadamy. Nie zauważyłem też, że soja w 100% prawie jest importowana, że mleczko sojowe było napisane, że pochodzi z GMO. Prawda? Tu jakoś, powiedzmy, nie działamy w tym kierunku zdecydowanie i tu bardzo mocno popieram panią Łopatę. Tak, trzeba zabronić importu genetycznie modyfikowanych nasion do Polski. To jest, prawdę powiedziawszy, w tej chwili niemożliwe, dlatego mamy wspólny rynek, ale nic nie szkodzi przeciw temu, aby oznakować tą żywność w sklepie. Niech każdy sobie wie, co kupuje. I to jest również prawo Unii Europejskiej, ale tu to prawo Unii Europejskiej niespecjalnie przestrzegamy, a Komisja Europejska nas również niespecjalnie skarży przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
Bo tam, gdzie jest interes, tam już nie za bardzo się przestrzega.
Mnie się wydaje, że chyba coś w tym jest. Prawda?
Jest takie ewangeliczne zdanie, że prorok nie jest lubiany we własnym kraju. Pan zasiada w prezydiach wielu organizacji międzynarodowych, ekologicznych, jest pan cenionym ekspertem od spraw ekologicznych, ale w Polsce uchodzi pan za dewastatora przyrody i mordercę zwierząt.
No, widzi,
i puszczy. Tak.
I puszczy. Puszczy.
Wszystko morduje, co jest możliwe. No taki jest los. Natomiast mogę powiedzieć tak, skoro pan już wspomniał, byłem członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk. To był jeden z najlepiej funkcjonujących instytutów na świecie. Instytut, który specjalizował się w produkcji wtórnej ekosystemów, czyli w gruncie rzeczy produkcja roślin, znaczy nie będę mówił tym językiem naukowym, ale są rośliny, a to jest jadane, prawda, więc w jaki sposób zwierzęta to wykorzystują, między innymi w kierunku bioróżnorodności. I proszę sobie wyobrazić, że w 94 ja byłem z zewnątrz takim. W 1994 roku chyba został oceniony jako jeden z najlepiej funkcjonujących instytutów, ale w 1995 został zlikwidowany. Aha. Jako chyba jedyny instytut Panowski, prawda, który do tej pory padł, a no chciałem tutaj, ile jeszcze żyją ci ludzie, bo to zostało wszystko no, jak gdyby zniszczone, to chciałem im powiedzieć, że no, to była ogromna, piękna praca dla zrozumienia funkcjonowania układów przyrodniczych. Zresztą byłem tam stażystą również, nim pojechałem, nim dostałem pierwsze stypendia, to właśnie w Instytucie Ekologii.
No, ale teraz panu. Obecny minister wstrzymuje wszystkie decyzje, które pan wydał.
A to nie wiem, muszę powiedzieć.
Że nie już puszczy się nie rąbie.
No, puszczy się nigdy nie rąbało. To jest w ogóle ogromne przekłamanie. Jeżeli chodzi o puszczę, to my żeśmy rozpoczęli naprawę sytuacji, która została zniszczona właśnie zmianą sposobu zagospodarowania. I cały spór o puszczę, bo w tej chwili niektórzy nie rozumieją, o co chodzi. Cała sprawa polega na tym, że przestrzegamy prawa. Ja mówię w tej chwili o sobie, o tej akcji, która była robiona w obronie prawa Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że w roku 2008 Puszcza Białowieska została włączona do sieci Natura 2000 ze względu na strukturę występujących siedlisk i gatunków. To było pochodną użytkowania. I tam jest tyle i tyle grądów, 63% grądów, lasy bagienne. I to jest nasz obowiązek, żeby to występowało. To było pochodną użytkowania. Ktoś stwierdził, że to są lasy nietknięte ręką człowieka i przestać je użytkować. A jak przestali użytkować, to tak jak się przestało użytkować łąkę. Zarosła, bociana nie ma, prawda? Ale obowiązkiem naszym jest to, żeby to było tam, bo do tego żeśmy się zobowiązali, inaczej grożą nam procesy. I tu Unia Europejska, niech pan zauważy, nawet na ten proces, który był. Unia Europejska nie martwi się o to, co się stało, mimo że została poinformowana o tym, tylko martwi się o to, co się ewentualnie stanie, gdyż ja nie przewidziałem, że jak uruchomię proces ratowania, to może nie przestraszy owadów, które występują tam. Prawda? Mhm. I oto był cały proces. Natomiast to jeszcze raz chciałem powiedzieć. Wyznaczono w 2008 roku, że tyle jest łąk, tyle jest młodników, tyle jest starych drzewostanów, jest taka bioróżnorodność i trzeba to chronić. Przestano to kosić łąki, powiedzmy sobie w cudzysłowie, czyli wycinać również drzewostany sadzone, no to drzewostany, przepraszam bardzo, zaczęły chorować, szlak je trafił. No w związku z tym mamy w tej chwili, zginęło nam 3000 hektarów siedliska, które jest uznane przez Unię jako ważne. W związku z tym, jak przewróciły się drzewostany, nie ma. Są albo wody, w zależności od poziomu wód gruntowych, albo zespoły trawiaste, no to nie ma tych gatunków, które tam wystąpiły. Jak się te drzewa poprzewracały stare, to nie ma tam dzięciołów, nie ma tam sów również. Zalane to są wodą. Ale to jakby komisji nie interesuje, prawda? Czy też naszych, tych, co skarżyli, bo komisja według mnie jest prowadzona w błąd. W tej sprawie opublikowałem list otwarty do komisarza Carmenu Vela. Ten list rozesłałem do wszystkich ministrów, rozesłałem do wszystkich również i organizacji, do wszystkich środków społecznego przekazu. Jakoś nie ma żadnych komentarzy. On jest opublikowany w języku polskim, w języku angielskim, poszedł na cały świat. Nie ma, cisza, prawda? Przestrzegamy w 100% prawa i o to chodzi. Chyba, że zmienimy formę ochrony. Na przykład powiemy tak, nie ruszamy tam nic, a to proszę bardzo. To możemy w ten sposób działać. No to wyglądało, będzie tak, jak wygląda w tej chwilce. Ale naszym obowiązkiem, powtarzam, było to, żeby zachować tą strukturę siedlisk i gatunków, które były tam w momencie włączenia do sieci Natura 2000. Sieć Natura 2000 jest aktywna ochrona, żeby występowały te gatunki, które tam były.
Podsumowując ten spór o Puszczę Białowieską, można powiedzieć, że właściwie maturzysta Adam Wajrak wygrał z profesorem Janem Szyszko.
Słyszałem to nazwisko, prawda? Być może, żeby tego osobę...
Ta osoba ma maturę już.
Tak. Może widziałem, no, wie tam każdy ma mieć prawo mówić wszystko to, na czym się nie zna. To jest charakterystyczne dla wielu dziedzin, przepraszam bardzo. Ekspertów takich mamy dużo. Natomiast no, ja jednak uważam i serdecznie zapraszam każdego do tego, aby dyskusję prowadzić na konkretnych danych, w konkretnym miejscu, w konkretnym terenie. No tym się zajmuję równocześnie i zapraszam również do Tuczna, panie redaktorze też. Tam jest ponad 1200 hektarów powierzchni doświadczalnych, gdzie pokazujemy, w jaki sposób działać, żeby występowały określone gatunki, które chcemy. I równocześnie, żeby te gatunki zachowywały się tak, jak chcemy. Czyli żeby nie wykazywały tendencji do masowego pojawu, jak wykazał Kornik Drukarz, którego do tego sprowokowano, czyli po prostu dano mu odpowiednie jedzenie, no w związku z tym zareagował tak jak dziki zareagował tym, żeśmy posadzili dużo kukurydzy, no to ich mamy bardzo dużo, to jest normalna sprawa, prawda? I to tam wystąpiło. No i pan chociażby luksusowa stodoła. Serdecznie zapraszam do tego, żeby pan zobaczył, ale ona jednak powstała. Ona jednak powstała, tak, i o tym się nie mówi.
Luksusową stodołę profesora Jana Szyszki.
Uzyskałem jednak, no wie pan, prestiżową nagrodę i to od razu chcę powiedzieć. I wpisane jest to do rejestru korzyści i do wszystkich zeznań podatkowych. Prawda? Jednak 50 tysięcy euro nagrody to jest taka nauka dla pokoju, przyznawana przez zacne grono noblistów w zakresie tego, właśnie za co? Za to, że jak można sterować dynamiką liczebności populacji, jak można działać, żeby występowały określone gatunki, stosując tego dwutlenek węgla, tak a propos. Czyli wchodzimy w konwencję klimatyczną. No i ta nagroda, o czym też się nie mówi, prawda, bo luksusowa sodowa jest, ale tam jest sala. Sala seminaryjna dla studentów, żeby mogli również tam prowadzić zajęcia. No i ta nagroda, dwóch Polaków taką nagrodę dostała, a w sumie chyba 69 osób na świecie, 40 paru noblistów, a dwóch Polaków, drugim jestem ja, pierwszym, mogę powiedzieć, świętej pamięci, święty Jan Paweł II.
No proszę, panie redaktorze, tak słuchamy profesora Jana Szyszko i słyszymy człowieka rozsądnego, który zna się na tym, o czym mówi. A tymczasem odbiór medialny i to, co w mediach się pojawia, to jakaś zupełnie inna postać.
No bo wobec pana ministra metodę zaszczuwania, którą doskonale znamy jeszcze od czasów PRL-u, zastosowano i tak metody postprawdy. Natomiast mnie najbardziej wkurza ten komunizm europejski i zaraz wytłumaczę, na czym polega komunizm europejski, że organy Unii podejmują decyzje, ograniczają działalność, o której tutaj mówi pan minister, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Bo ja cenię ludzi, jeżeli ktoś podejmuje jakąś, ale stoi za to, ma jakieś, może konsekwencje z tego ponieść i tak dalej. Natomiast kiedy się nie podnosi odpowiedzialności, to można różne kretynizmy uprawiać wtedy i podejmować kretyńskie decyzje. Bo no, jaką odpowiedzialność ci eurokraci mają? Ja się zgadzam, że oni są inspirowani, zresztą nie tylko w tej sprawie to tak. Oni nawet, moim zdaniem, się specjalnie Polską nie interesują. Większość kwitów jest pisanych tutaj w Polsce po prostu, tylko ewentualnie tłumaczonych na języki obowiązujące w Unii. A od, powiedzmy, od Jeana Clauna Junckera czy Timmermansa, jaką ma odpowiedzialność? Czy przed wyborcami? Przecież nikt ich nie wybierał, nie? To jest chory system. To jest tak jak w komunizmie. Ponosili odpowiedzialności za konsekwencje, no chyba, że naród wyszedł na ulicę i wtedy był problem.
Ale nawet dziennikarze tak zwanej, no, bo ja tego nie lubię używać tego terminu, ale powiedzmy prawicowi, powielali te wszystkie oskarżenia pod adresem profesora Szyszko, że rąbie puszczę, że tutaj degraduje, dewastuje i powielali ten wizerunek z ucha prezesa. Gdzie tam jest taka postać, która strzela do wszystkiego, co się rusza.
To wynika z tego, że ludzie się zachowują paradoksalnie racjonalnie i nie lubią wysilać swojego umysłu. I jeżeli mają gotowe takie formaty pojęciowe, to ja również prawica nie jest wolna od głupoty, która tam grasuje. I tak samo, wiesz, może w mniejszym stopniu, ale też występuje. A człowiek jest wygodny, no po co się męczyć, jak dostajesz gotową formułkę do wygłoszenia.
Idealnie tu się zgadzam z panem redaktorem. No wie pan hasło. Ten minister, który wycina puszczę, tak. Jak pan zauważy, prawda? Albo ten minister, który zabija zwierzęta. No to za minister, prawda? Bo to jest ta filozofia.
Powiedzmy sobie szczerze, morderca, nie?
Morderca, prawda? Tutaj, że człowiek to jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, a najwyższą formą ochrony nie zabija nie zwierząt i nie wycina nie drzew, prawda? A jeżeli chodzi o to puszczę, to myśmy...
A przy okazji zabijania nienarodzonych.
A nie, to jest zupełnie inne. To powracając do prawa łowieckiego, to ja nie mogę wziąć swojego wnuka, do 18 roku życia na ambony i pokazać mu, jak wygląda
ambona, to dla mieszczuchów, to jest miejsce, z którego myśliwi polują do zwierząt, takie podwyższone.
Tak. I nie mogę tego pokazać, prawda, ale równocześnie i mam rok więzienia za to mi grozi. Natomiast jeżeli chodzi o zabijanie nienarodzonych dzieci, no to dziewczynka bez wiedzy ojca, prawda, bez wiedzy matki, mając 15 lat, może zażywać różnego rodzaju medykamenty, prawda, żeby dokonać aborcji. No wie pan, trochę jest to chyba no, pomieszane, ale powiedzmy, no tak się rzeczywiście dzieje. Natomiast powracając do puszczy, no, to jest jednak 60 parę tysięcy hektarów, tam rocznie przerasta, bo to są zasadzone drzewostany, weszły w pewien wiek. Około 700 tysięcy metrów sześciennych rocznie. W tej chwili gnije 6 milionów metrów sześciennych o wartości 250 tysięcy euro. Zginęły tysiące siedlisk. A my żeśmy przyszli do tego, żeby wyciąć z tego przyrostu 711 tylko i wyłącznie chorych drzew 59 tysięcy, czyli niecałe 10% rocznego przyrostu. Gdy się patrzy na zapas, to jest 0,4% zapasu całego. Ale jaki wrzask zrobiono, że wszystko wyci na puszczę, prawda? No gdzie bronimy prawa Unii Europejskiej, hamujemy proces destrukcji po to, żeby wróciły te siedliska, po to, żeby były te gatunki. Ale sytuacja wygląda taka, jaka jest i tutaj pan redaktor świetnie powiedział. Zaczynamy się posługiwać albo tylko i wyłącznie porozumiewać między sobą pewnymi takimi no, hasłami. Niech pan zobaczy, ja nie wiem już, która gazeta, ale jakaś gazeta zamieściła ten list nie do Weli, tylko komentarze do tego Weli, wybranych parę fragmentów. I proszę zobaczyć, jakie tam są komentarze. No to przecież to jest... Ludzie, oczywiście tam jest ten komentarz bardzo krótki. Powiedzmy, taki i taki, łobuz, wycinasz, morduje, zabija, puszczę ostatnią, pierwotną w Europie i takie inne rzeczy. Ale nikt się nie wysili na to, żeby przeczytać list do komisarza i zobaczyć, na czym polega cała geneza. Zresztą komisarz pewnie też o tym nie wiedział. Został prawdopodobnie bardzo mocno wprowadzony w błąd. Myślę, że zostanie to naprawione. Ten problem staram się pokazać na całym świecie, żeby więcej takich sytuacji już nie było na terenie przynajmniej Polski. Polska jest naprawdę unikatowym krajem. My naprawdę wiemy, jak kształtować bioróżnorodność. Jesteśmy naprawdę liderem w tym zakresie na świecie. Jesteśmy oskarżani za to, że wycinamy i mordujemy. No niech pan zauważy. Prawda?
To jest polityka, bo politycy do lasu nie chodzą, ale na lesie się znają.
Tak, ale na lesie się znają, każdy widzi, przychodzi i mówi, no ale patrzcie, wycinają drzewa. Prawda? Ale nikt nie mówi, że mieliśmy po wojnie 20% lesistości, w tej chwili mamy 30% lesistości. Mieliśmy niecały miliard metrów sześciennych drewna. Ja mówię w tej chwili mamy 3 miliardy metrów sześciennych drewna. Cały czas żeśmy cieli, rąbali, prawda, służyło to człowiekowi. Mamy trzy razy więcej tego, ile było. Eksplozja gatunków, które dawno z mapy Europy zginęły. To są w polskich lasach państwowych. No to kto to jest? No, kraj... Kto jest krajem sukcesu? Polska czy te inne kraje, które rzeczywiście niczego nie mają, a no chcą nas pouczać, w jaki sposób chronić.
Tak, minęła godzina 8. Rozmawiamy z panem profesorem Janem Szyszko i redaktorem Markiem Królem. Rozmawiamy o mitach i faktach dotyczących ekologii, puszczy i tego wszystkiego, o co oskarżano pana profesora Szyszko, jak był ministrem ochrony środowiska. Co pan teraz robi, jak już pan nie jest ministrem?
No jak nie jestem ministrem, to jestem po pierwsze profesorem i to tym, który ma pewne zaległości w publikacjach, więc nie ulega najmniejszej wątpliwości. Rozpoczyna się nowy sezon obserwacyjny w Tucznie. Tam mój sukcesor, czyli wychowanek, profesor Axel Schwerk, Niemiec notabene. Nie tylko Polacy do Niemiec jeżdżą do pracy, ale również Niemcy przyjeżdżają do Polski. Jest już profesorem. W tej chwili rozpocząłem następny sezon obserwacyjny. Oprócz tego jestem również i politykiem, posłem, a więc interesuję się sprawami poselskimi. Jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. No i jestem oczywiście nominowany na prezydenta 24. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Katowicach. Właśnie dzisiaj przyjeżdża, jutro przyjeżdża pani Patrycja Espinoza, która jest sekretarzem wykonawczym ONZ do spraw konwencji klimatycznej. No i będziemy, mam nadzieję, że się z nią spotkam, prawda? Bo tak żeśmy się umówili. i będziemy rozmawiali o przyszłości, albo inaczej, jaki jest postęp prac w zakresie implementacji porozumienia paryskiego, gdzie Polska osiągnęła nam według mnie ogromny sukces. Przepraszam bardzo, żeśmy stanęli co nieco przeciwko Komisji Europejskiej, która miała całą politykę klimatyczną, widziała w tym, żeby doprowadzić do dekarbonizacji Polski, tak a propos, prawda? Przez pakiet klimatyczno-energetyczny, a w porozumieniu paryskim mówimy o tym, że należy ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze po to, żeby z jednej strony nie było tej korelacji wzrostu temperatury, ale równocześnie mamy dwa pola działania. Jeden to rzeczywiście innowacyjność, po to, żeby mniej emitować, ale z drugiej strony dwutlenek węgla jest gazem życia. I cała konwencja klimatyczna mówi, panowie, ale ten dwutlenek węgla trzeba, on się, koncentracja wzrasta, bo wycinamy lasy, degradujemy glebę, a wraz z degradacją gleb, wycinaniem lasów giną gatunki, a wraz z degradacją gleb pogarsza się woda, zmniejsza się produkcyjność gleb, głód, migracje, to są problemy światowe. Ja mówię, to jest przecież to spotkanie dotyczy właśnie całego świata. W jaki sposób doprowadzić do tego, żeby rozpocząć proces hamowania procesu głodu, hamowania procesu destrukcji siedlisk, powrotu gatunków, żeby była lepsza woda, a tylko i wyłącznie to można robić poprzez to, że się wykorzystuje dwutlenek węgla właśnie po to, żeby regenerować te układy przyrodnicze. Niech pan zobaczy, cała Afryka to jest rekord świata swego rodzaju. Niech zobaczy państwo, taki ogromny kontynent, który ma tak mało ludzi w przeliczeniu na kilometr kwadratowy, i ten kontynent, szczególnie w północnej części, cierpi na głód. To są proces pustynny, stynienia, ogromnych migracji, brak wody. I to jest między innymi konwencja klimatyczna, która mówi, że to można naprawić. To są wielkie problemy. Ale o tym się nie mówi tu w Polsce. W Polsce się mówi o tym tylko, że mamy coraz mniej emitować, albo inaczej, no, mówiąc delikatnie, blokować polski węgiel kamienny, polski węgiel brunatny. No to jest to jasne. I tu znowu są różnego rodzaju...
W wiadomym interesie, panie profesorze, żeby kupować gaz ziemny na przykład. Nie?
Ale niech pan zauważy.
Gaz ziemny z Rosji.
Również Polska jest krajem, który dokonał ogromnego sukcesu w zakresie redukcji dwutlenku węgla do atmosfery w porozumieniu z Kioto. Mieliśmy dokonać redukcji na poziomie 6%, dokonaliśmy na poziomie 32% ze wzrostem gospodarczym. I Polska jest... No, oskarżano o to, że jest największym trucicielem. Ale my mamy w tej chwili...
A Niemcy
nie. Więcej emitują w przeliczeniu na głowę mieszkańca i to również z węgla brunatnego, tak przy okazji, prawda?
Nie. Kolejną kopalnię uruchamiają, likwidują przy tego, tak. Jeżeli za 100% przyjąć zużycie węgla w Europie, to 50% z tej 100% zużywają Niemcy na swoje elektrownie, a my z drugiej 50 tylko chyba 30-20%.
Ale oczywiście w przeliczeniu na głowę mieszkańca mamy tą emisję w przeliczeniu na głowę poniżej średniej europejskiej. Są takie kraje, które mają, my mamy około 10 ton, są kraje, które mają 25 ton w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Jakoś się o tym nie krzyczy, ale Polska jest szkalowana, no i wychodzą organizacje różne, mówią tutaj, prawda, ten Szyszko znowu nie chce tego węgla zlikwidować. No po co mamy likwidować węgiel, jak mamy 90% zapasu węgla kamiennego całej Unii Europejskiej u nas w Polsce, prawda?
No tak.
Jesteśmy potentatem.
Tu musimy postawić kropkę.
I zapraszam do tego, żeby do Tuczna przyjechać, zobaczyć, jak dwutlenek węgla można wykorzystać do tego, żeby gleby lepiej produkowały, żeby miały lepszą bioróżnorodność, żeby lasy lepiej występowały i jak sterować dynamiką liczebności publicznej.
Pan profesor ma teraz więcej czasu na działalność naukową, więc można przyjechać do Tuczna i obejrzeć.
Zapraszam, jak zwykle.
Jak w naturze to wygląda.
I dziennikarzy organizuje zawsze takie spotkanie na przełomie kwietnia, w końcu kwietnia. No i serdecznie zapraszam. No ostatnio, jak zaprosiłem, to jedna z pań dziennikarek sfotografowała skórę rysia. Prawda? No i w związku z tym miałem dochodzenie prokuratorskie.
Że zastrzelił pan gatunek chroniony.
Akurat nie zastrzeliłem. Sprawa się wyjaśniła całkowicie, ale huku było bardzo dużo.
No, bo jak się można przyczepić, to dlaczego nie? Zwłaszcza, że niektórzy...
Tak, jest taka potrzeba polityczna.
Tak. Dla niektórych to po prostu tak popularna jest nagonka. Zwłaszcza jak ktoś więcej wie w swojej dziedzinie, to trzeba...
A nagonka to jest jednak część myślistwa.
A właśnie.
A nagonka musi być więcej niż jednoosobowa chyba, tak?
No to różne polowania.
Ale nie umując niczym nagonce, intelektualistów do nagonki się nie bierze raczej, bo to jest taka prosta czynność,
ale
że tak
ja
powiem.
Ale muszę powiedzieć, że tu jest, mówię tak, bo to jest jeden, nagonki zawsze, naganka jest, no to współdziałanie z myśliwych. Ale tutaj, o ile ja jestem ofiarą, znaczy, czyli zwierzyną. To muszę powiedzieć, że tutaj chyba nagonki czy naganki, prawda, jest dosyć sporo.
Sporo. I to, jak mówię, w mediach od lewa do prawa się to wszystko wylewało i powtarzano wiele nieprawdziwych rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa trochę państwu rozjaśniła w kwestii minister Szyszko, mordowanie zwierząt i wycinanie puszczy. Już państwo wiecie, że minister Szyszko, a właściwie pan profesor Szyszko wie, o czym mówi i może prowadzić seminaria na ten temat. Dobrze by było, gdyby w Sejmie pan prowadził takie seminaria. Może świadomość ekologiczna, prawdziwa świadomość ekologiczna
by wzrastała. Muszę powiedzieć, że panie redaktorze, naprawdę, jak no, zostałem ministrem, do wszystkich klubów się zgłosiłem po to, żebyśmy się spotkali i porozmawiali o sprawach, które dotyczą właśnie Puszczy Białowieskiej, no w ogóle programu, resortu. No więc oprócz Prawa i Sprawiedliwości nie doczekałem się nikogo.
A, no cóż, niektórzy wolą pobierać lekcje u pana Adama Wajraka. Jest taka postać.
Tak?
No nie w świecie naukowym, ale w ogóle. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan profesor Jan Szyszko i redaktor Marek Król, który teraz milczy wymownie.
Dziękuję, ale życzę miłego dnia i panu profesorowi, i panu redaktorowi, i wszystkim radiosłuchaczom.
Ja również dziękuję bardzo, z panem Bogiem i do usłyszenia.
Z panem Bogiem. Bardzo państwu dziękuję. My znowu to Małejca posłuchajmy. Tym razem Waltzing Matylda. Chrypi jeszcze bardziej i jeszcze przyjemniej się tego słucha.